Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Niedzielny poranek, witamy w programie medycznym Radia Poznań. Dziś w naszej audycji powiemy o kłopotach chorych na czerniaka złośliwego, którzy przez lata leczeni byli tak zwaną szczepionką profesora Mackiewicza.
Pacjenci z przerzutami, którym dawano pół roku, kilka miesięcy życia, przeżywali po kilka lat. Jaki będzie teraz efekt tej przerwy? Będziemy z niepokojem na to spoglądać.
Czy są szanse na wznowienie produkcji tego preparatu? Jak wygląda sytuacja chorych? Od tego zaczniemy nasz program. Potem powiemy o nowoczesnych terapiach w leczeniu. Kto może z nich korzystać?
Dla pacjenta to jest przede wszystkim możliwość dostępu do innowacyjnych, najnowszych technologii, tych, które w zasadzie jeszcze dopiero raczkują.
W Poznaniu otwarto Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. W naszym programie będzie także o leczeniu chorych na ultrarzadkie choroby.
Na jednego pacjenta przeznaczane jest 1 000 000 złotych rocznie lub nawet w przypadku choroby Harlera to jest 2 000 000 złotych rocznie.
Takie terapie również są finansowane z budżetu państwa. Powiemy, kto z nich może skorzystać. A na koniec będzie o grypie. Czy grozi nam epidemia?
Biorąc pod uwagę wskaźniki wyszczepialności, które nadal niestety w Polsce są bardzo niskie, ja tutaj oczywiście chciałbym się powołać na liderów Wielkiej Brytanii czy Portugalii. Ja przypomnę, że tam poziom wyszczepialności to jest 89-70%.
Po pandemii koronawirusa teraz lekarze ostrzegają przed kolejną chorobą, dobrze nam znaną i chyba lekceważoną. To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zapraszamy.
Magazyn na zdrowie.
Na początek o szczepionce na czerniaka złośliwego. Tak pacjenci mówią o preparacie, nad którym pracuje, a właściwie pracował profesor Andrzej Mackiewicz z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Przez lata ten preparat przyjmowała spora grupa pacjentów i jak zapewniają, to ich szansa na życie. W lutym tego roku profesor Mackiewicz, jak poinformowało Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka, musiał zawiesić produkcję preparatu. Jak czytamy na stronie stowarzyszenia, skończyły się pieniądze, a te, które pacjenci wpłacali na koszt swego leczenia, nie wystarczyły na dalsze pokrycie procesu produkcyjnego. Nasi pacjenci pozostali bez leczenia. Co teraz? O tym rozmawiam z prezes stowarzyszenia Mirosławą Skitek.
Jest to preparat leczniczy, który, no nie ukrywam, ratował życie wielu, wielu pacjentów. Było ich tam ponad 80. W związku z tym, że nie udało ani profesorowi, ani nam uzyskać odpowiednich finansów, to niestety w lutym została zakończona podawanie tego leku naszym pacjentom.
Co teraz właściwie, bo to jest, tak jak Państwo piszą na swoich stronach internetowych, to w pewnym sensie jest wyrok.
Tak, jest to wyrok i ja codziennie otrzymuję po kilka telefonów od tych pacjentów, którzy dopytują się, co dalej mają robić, tak? Bo w sumie żeśmy zostali pozbawieni leczenia. Braliśmy udział w tym programie leczniczym, który był rewelacyjny, który dawał nam przeżycie, bo pacjenci z przerzutami, którym dawano pół roku, kilka miesięcy życia, przeżywali po kilka lat. Jaki będzie teraz efekt tej przerwy? Będziemy z niepokojem na to spoglądać.
Pani jest jedną z tych osób, która właśnie też przyjmowała ten preparat. Jak to było w Pani przypadku? Jak to się stało, że Pani się dostała w ogóle do tego programu?
Jak dowiedziałam się o tej mojej diagnozie, że mam czerniaka, zgłosiłam się do profesora Andrzeja Mackiewicza, wiedząc, że prowadzi badania, to były początkowe etapy tych badań i właściwie zaryzykowałam swoim życiem taki sposób mojego leczenia. No, okazało się, że jednak trafiłam w dziesiątkę i ta terapia mnie akurat pomogła. A będąc już tyle lat i zakładając to stowarzyszenie, to widziałam efekty, jakie ma dla pacjenta, którzy brali tą terapię. No nie ma leku 100%. Też nie można powiedzieć, że część pacjentów w międzyczasie się nie wykruszyło czy nie umarło, bo nie zareagowało na to leczenie. Ale patrząc teraz przez te prawie 20 lat, to skuteczność tej terapii była w 65%. To jest bardzo dużo. Te leki, które są dostępne w tej chwili, mają ogromne skutki uboczne. I pacjenci niestety po roku, po pół roku podawania terapii tymi nowymi lekami, niestety nie w tej chwili zmagają się z konsekwencjami, czyli ze skutkami ubocznymi.
A w Państwa przypadku preparat był podawany raz na miesiąc i jak Państwo reagowali, jakie były skutki?
No właśnie, skutków ubocznych nie było żadnych, prawie żadnych. Co zaobserwowałam u może dwóch czy trzech pacjentów było bielactwo. No nie jest to jakaś uciążliwa przypadłość, prawda? Ja sama żadnych skutków ubocznych. Mało tego jeszcze, powiem to, że ta szczepionka powodowała wzmocnienie naszej odporności. Pacjenci kilkakrotnie o tym mówili, że będąc na przykład w fazie choroby, którą mieli członkowie rodzin, oni przechodzili bezkolizyjnie. Czyli ta terapia wzmagała naszą odporność.
Plus to, że też Państwo mogli normalnie funkcjonować, normalnie pracować, bo to nie było tylko podawanie preparatu na przeżycie, ale na normalne funkcjonowanie.
O wielu naszych pacjentów w ogóle nie informowało swoich pracodawców, że mają tak śmiertelną chorobę. Po prostu się bali. No taki stereotyp jest, że jak ktoś jest chory, no to nie będzie dyspozycyjny, a tu nagle się okazuje, że te osoby normalnie funkcjonują. Także one tylko przyjeżdżały sobie co miesiąc na tą terapię i normalnie pracowały. Pewnie, że teraz już te lata minęły i z tych pacjentów, co mieliśmy na samym początku, no już część jest na emeryturze, ale pracowały, funkcjonowały, czyli po prostu lek tak wspaniale działał, no że strasznie mi jest żal, że tak to się skończyło. Ta terapia w sumie nie kosztowała na miesiąc dużo, bo to było około 1500 zł. Na jednego chorego. Dla danego chorego no to oczywiście była kwota bardzo duża, tak? Ale globalnie raczej nie, bo patrząc ile kosztują leki dla czerniaka, no to są ogromne, horrendalne ceny. Pewnie, że Narodowy Fundusz niektóre leki refunduje, tak? Ale zakładając, że nasz lek kosztował 1500 zł, a na przykład ipilimumab czy venurafenib, który kosztował 10 tysięcy tygodniowo, no to jest bardzo duża różnica. I mało tego jeszcze bez skutków ubocznych. No i pomimo tego, że staraliśmy się, tak, uderzać do naszych decydentów, do Ministerstwa Zdrowia, no ale niestety nikt nie był zainteresowany tym, żeby chociażby pomóc przetrwać naszej grupie, bo jeżeli my poumieramy, no to po prostu nie będzie i to jest największy problem. Tą terapię miałam od 17 lat. No to są właściwie takie małe cuda dla każdego z nas i mam nadzieję, że nie będzie to tak, że zostanie na przykład sprzedany patent i będzie ta terapia stosowana gdzieś indziej na świecie, a nie w Polsce.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Dla chorych to często jedyna szansa na rozpoczęcie leczenia, ale też miejsce, gdzie mają dostęp do najnowocześniejszych terapii. Poznański Uniwersytet Medyczny otworzył Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.
W obiekcie przy Marcelińskiej są m.in. gabinety dla pacjentów, którzy będą uczestniczyli w programach badawczych. Na miejscu w warunkach ambulatoryjnych będą dostawać leki, które są jeszcze w fazie badań, ale z którymi naukowcy wiążą duże nadzieje.
Na zdrowie.
Centrum będzie wsparciem dla szpitali uniwersyteckich, które już prowadzą własne badania kliniczne, ale też będzie działać w oparciu o ambulatorium, które będzie w placówce prowadzić własne programy.
Od wielu lat staraliśmy się wdrożyć taką ideę najpierw powołania samej agencji.
Minister zdrowia Adam Niedzielski.
Po to, żeby nasz świat medyczny miał łatwiejszy dostęp do tych środków badawczych, żebyśmy się nie musieli przebijać do tak zwanego wspólnego worka. Marzyło nam się, żeby stworzyć w Polsce sieć, która będzie mogła zaoferować w tym międzynarodowym podziale pracy ogromne możliwości firmom farmaceutycznym, które w bardzo dużym stopniu na Zachodzie finansują właśnie poprzez badania kliniczne działalność szpitali. Te budżety na badania stanowią w budżetach szpitalnych bardzo zauważalną kwotę. To są nie ułamki procentów czy promile, jak to jest u nas w Polsce, tylko to jest 10-20%. To są regularne programy właśnie finansowane przez czy firmy farmaceutyczne, czy też oczywiście, jeżeli to są badania niekomercyjne, przez takie podmioty właśnie jak agencje.
Poznańskie centrum jest trzecim w kraju.
Trzecie centrum, ale chcemy, żeby ta sieć to było ich co najmniej w każdym województwie jedno. Mam nadzieję, że nawet dojdziemy do większej liczby, ale to po to właśnie, żeby potem jako Polska przyciągnąć ten kapitał, który finansuje badania i pokazać nie pojedyncze podmioty, które mogą te badania prowadzić, ale pokazać, że mamy całą sieć, mamy dostęp do dużego rynku, dużo pacjentów i oferujemy taką zintegrowaną, kompleksową ofertę, a nie tylko właśnie pojedyncze inicjatywy.
Ja się cieszę, że te 8 milionów, które przekazywaliśmy panu rektorowi no nie wiem, nie dalej jak rok temu.
Prezes Agencji Badań Medycznych, dr Radosław Sierpiński.
Pamiętam taki czek, który spowodował, że dzisiaj te pieniądze przekładają się na bardzo konkretne efekty. Na efekty dla pacjentów, na efekty dla badaczy, na bardzo konkretny wymiar ekonomiczny. Badania kliniczne, o czym wszyscy musimy pamiętać, stanowią integralną część budżetu szpitala, stanowią integralną część systemu ochrony zdrowia. Jeżeli mówimy o tym, że ma to być system odporny, jeżeli mówimy o tym, że ma to być system stabilny, to niewątpliwie powinien być również innowacyjny. I właśnie tego typu inwestycje, właśnie tego typu działania powodują, że taki ten system się staje. Otwieramy kolejne centrum. Polska zyskuje bardzo istotny składnik w budowie takiej ważnej polskiej marki. Całej sieci 20 kilku ośrodków, które myślę, że zupełnie zmienią również naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Stworzyliśmy infrastrukturę, stworzyliśmy przyjazne warunki dla pacjentów, dla badaczy. Teraz ważne jest to, żeby było tam jak najwięcej badań klinicznych. Ja bym chciał, żeby, że tak powiem, trzeba było montować drzwi obrotowe, żeby tych pacjentów było dużo, żeby dużo osób korzystało z nowoczesnych, innowacyjnych terapii.
Centrum jest teraz punktem kontaktowym i organizacyjnym dla wszystkich badań realizowanych na terenie szpitali klinicznych w Poznaniu i w nowocześnie zaprojektowanej poradni dla badań klinicznych uruchomionej w centrum.
Trzeba powiedzieć, że pandemia wcale nie zahamowała przeprowadzania badań klinicznych.
Mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Andrzej Tykarski.
Ich ilość jest stabilna, a więc nie mamy tutaj się czego obawiać. Kiedy Agencja Badań Medycznych przyjęła koncepcję rozwoju centrów wsparcia badań klinicznych, wystartowaliśmy w tym konkursie i już w pierwszej edycji tego konkursu osiągnęliśmy sukces wśród 7 pierwszych ośrodków, które otrzymały granty.
Już teraz ośrodek realizuje badania w onkologii, ma dostęp do szerokiego grona doświadczonych badaczy z wielu obszarów terapeutycznych, m.in. onkologii, transplantacji, hematologii, ginekologii, kardiochirurgii czy chorób metabolicznych.
W przypadku Poznania Uniwersytetu Medycznego mamy olbrzymie możliwości, ponieważ dwa duże, pełnoprofilowe szpitale kliniczne, do tego 3 szpitale monoprofilowe.
To, co ważne w badaniach prowadzonych na dużą skalę, to dostęp ośrodka do sporej grupy pacjentów. W ciągu roku w szpitalach klinicznych w Poznaniu hospitalizowanych jest 170 tysięcy osób oraz udzielanych jest 400 tysięcy porad ambulatoryjnych.
Naszym olbrzymim atutem jest otoczenie szpitalne, a więc wiele obszarów terapeutycznych, których możemy zaoferować badania kliniczne i duży dostęp do populacji pacjentów.
No, dla pacjenta to jest przede wszystkim możliwość dostępu do innowacyjnych, najnowszych technologii, tych, które w zasadzie jeszcze dopiero raczkują, ale dają szansę na wyzdrowienie, dają szansę na lepsze, dłuższe życie. No, ale z punktu widzenia Polski te centra również mają ogromne znaczenie, bo utworzenie sieci tych centrów powoduje, że Polska może powiedzieć dużym firmom farmaceutycznym, tym, które szukają dużych badań na dużą skalę, że oto jest rynek przygotowany z dobrym zapleczem infrastrukturalnym i w ten sposób przyciągnąć kapitał i również finansowanie do szpitali.
Uniwersytet Medyczny dostał dofinansowanie na uruchomienie ośrodka. Za prawie 9 milionów złotych uczelnia zmodernizowała budynek, wyposażyła go w sprzęt medyczny. Dzięki dofinansowaniu powstała też aplikacja, która ułatwi pacjentom kontakt z zespołami badawczymi.
W naszym programie teraz przerwa na piosenkę. Po niej między innymi powiemy o badaniach klinicznych prowadzonych w Poznaniu.
Magazyn na zdrowie.
Badania kliniczne sprawdzają, czy nowy lek jest skuteczny, bezpieczny dla chorego i przede wszystkim jak go dawkować, by dawał najlepsze efekty. Od wynalezienia substancji do jej wprowadzenia na rynek może minąć nawet kilkanaście lat.
A nowoczesne leki, które ze względu na swoją innowacyjność są drogie, podawane są pacjentom w ramach tzw. programów lekowych. Są tak rzadkie schorzenia, że w tej chwili z jednej terapii w ramach programu lekowego korzysta w naszym regionie zaledwie jeden pacjent.
O choroba! Jak to się leczy?
Programy lekowe jest to taki rodzaj leczenia, w którym stosowane są kosztowne substancje czynne.
Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Programy lekowe wykorzystywane są przy leczeniu bardzo rzadkich lub ultrarzadkich chorób, takich, w których na przykład mamy po jednym, dwóch pacjentów w całej Wielkopolsce, ale też w przypadku leczenia schorzeń bardziej spotykanych, ale w przypadkach, których tradycyjne, standardowe leczenie nie daje oczekiwanych rezultatów. Leczenie w ramach programów lekowych jest bardzo kosztowne. W Wielkopolsce w ubiegłym roku, w 2021, wydaliśmy na sfinansowanie programów lekowych 500 milionów złotych, z czego ponad 450 milionów złotych to koszt substancji czynnych wykorzystywanych w tego rodzaju leczeniu. Pozostała kwota to są koszty podania tych substancji oraz monitorowania skuteczności leczenia. Z programów lekowych można korzystać w zróżnicowany sposób. Czasami pacjent otrzymuje leki w postaci tabletek, które może przyjmować w domu, czasami musi zgłaszać się i otrzymuje lek w postaci zastrzyków. Często jest to podawanie leku w formie wlewu dożylnego.
W ubiegłym roku największa grupa pacjentów skorzystała z leczenia choroby oczu AMD, która pojawia się wraz z wiekiem.
Programy lekowe, z których korzysta najwięcej pacjentów, to leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli AMD. I w 2021 roku w Wielkopolsce w ten sposób leczyło się ponad 1600 osób.
Nie do końca wiemy, dlaczego ludzie chorują na tą chorobę.
Okulista dr Agnieszka Nowosielska.
Natomiast głównymi czynnikami ryzyka jest przede wszystkim wiek, ale również na przykład złe odżywianie czy choroby krążeniowe, takie jak nadciśnienie czy cukrzyca. W tej chwili na całym świecie trwają prace, żeby znaleźć jakiś jeden bardzo skuteczny lek na tą chorobę. Natomiast do tej pory takiego leku nie wyprodukowano. Jedyną formą radzenia sobie z tą chorobą jest wykonywanie zastrzyków do oka. Jeżeli pozwolić tej chorobie się rozrastać, to ona się będzie robiła coraz większa w każdą stronę. W związku z tym jakby coraz więcej widzenia będzie zabierane. Jedyną formą leczenia tej choroby jest podawanie zastrzyków i te zastrzyki robi się do środka, do oka. Wstrzykuje się specjalne lekarstwo, które działa na tą chorobę i choroba przestaje rosnąć.
Na drugim miejscu pod względem liczby uczestników programów lekowych znalazł się program leczenie stwardnienia rozsianego. I wzięło w nim udział prawie 1600 osób. Natomiast chorych na raka piersi leczonych w trybie programu lekowego w 2021 roku było w Wielkopolsce 1067. To programy, z których korzystało najwięcej pacjentów, natomiast mamy takie programy lekowe, z których korzysta jedna osoba w Wielkopolsce lub dwie, trzy czy cztery. I takimi programami, gdzie mamy tylko jedną osobę, jest leczenie choroby Harlera, czy leczenie agresywnego i objawowego raka rdzenia stego tarczycy. Tutaj leczy się też jeden pacjent. Leczenie raka z komórek Merkla to jest również jeden pacjent. Takie leczenie może być bardzo drogie. Mamy programy lekowe, z których korzysta kilkoro pacjentów, ale na jednego pacjenta przeznaczane jest 1 000 000 złotych rocznie lub nawet w przypadku choroby Harlera to jest 2 000 000 złotych rocznie.
Aby pacjent mógł być leczony w ramach programu lekowego, musi spełnić określone kryteria. Do programu lekowego pacjenta kwalifikuje lekarz, a zespół koordynujący w przypadku, gdy dany program tego wymaga, zatwierdza kwalifikację. Wielkopolskie placówki realizują w tej chwili około 100 różnych programów lekowych. Wiele z nich skierowanych jest do pacjentów z różnego rodzaju nowotworami. W ten sposób mogą być leczone m.in. rak piersi, jajnika, płuca, jelita grubego, czerniak czy rak nerki. Programy lekowe to jednak nie tylko terapie onkologiczne. W tym roku w Wielkopolsce uruchomionych zostanie 6 nowych programów lekowych.
Akcja profilaktyka.
Na koniec o grypie. Po pandemii koronawirusa nie chcemy raczej słuchać o kolejnych zagrożeniach inną chorobą. Tymczasem już teraz eksperci ostrzegają, że zwiększa się ryzyko epidemii grypy i wielu innych chorób zakaźnych.
By temu zapobiec, eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy apelują do władz o podjęcie już teraz szybkich działań, jakich o tym nasz dzisiejszy gość, dr Piotr Merks.
Na zdrowie!
Doktor Piotr Merks, ekspert ogólnopolskiego programu zwalczania grypy. Witam panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktor.
Po pandemii koronawirusa my pacjenci już nie chcemy słyszeć o jakichś kolejnych zagrożeniach. Tymczasem państwo straszą nas, że grozi nam kolejna epidemia grypy.
Znaczy, biorąc pod uwagę wskaźniki wyszczepialności, które nadal niestety w Polsce są bardzo niskie, ja tutaj oczywiście chciałbym się powołać na liderów, mówię o całej Europie Zachodniej, a nawet o Wielkiej Brytanii czy Portugalii. Ja przypomnę, że tam poziom wyszczepialności to jest 89-70%. Tak, my w zeszłym roku mieliśmy 3,5-4.
Mówią państwo o tym, że przede wszystkim jest niska wyszczepialność. To właściwie niestety nie jest nic nowego, bo to nawet przed pandemią też była bardzo niska wyszczepialność. Ale teraz jeszcze bardzo dużo jest w Polsce Ukraińców, którzy też nie są szczepieni. Dlaczego to państwa zdaniem też powoduje wzrost zagrożenia?
Ja przypomnę, że Polska naprawdę jest na ostatnim miejscu, a ruchy antyszczepionkowe poprzez działania niestety sąsiadów z prawej strony, dużo ludzi dało się w to wkręcić. Szczególnie tutaj mówię o Facebooku, różnego rodzaju fake newsach. No i powiem szczerze, pomyślmy sobie o sytuacji, w której raptem przyjeżdża do nas 3 miliony osób, gdzie nie możemy jak gdyby nawet śledzić historii ich wyszczepialności, bo my o tym nie wiemy. A jednak muszę państwu powiedzieć, że tam jednak z tego co już mówię o epidemiolodze, no ta wyszczepialność jest bardzo niska i to z uwagi na to, że tam jest po prostu bardzo niskie PKB. Tam nie ma czegoś takiego jak obowiązkowe szczepienia, a plus jeszcze oczywiście dochodzą pewna propaganda rosyjska, która też skutecznie ludzi straszy przeciwko temu, co szczepienia dobrego niosą od setek lat. Czego się boimy? Oczywiście my się tak bardzo do grypy nie boimy, ale to też będzie kłopot na pewno na jesieni. Natomiast przede wszystkim boimy się odry. To jest numer jeden dla nas. Też idziemy w kierunku na pewno pneumokoków, bo to też jest kolejna fala, ale też również gruźlica. No liczę oczywiście na to, że ministerstwo pójdzie, że tak powiem, rozum do głowy i wyciągnie wnioski z tego sukcesu aptek w kontekście szczepienia i rozszerzy te katalogi właśnie o to odrę, gruźlicę, czy też pneumokoki. Tutaj to jest ten czas i ten moment, żeby to zrobić.
Nawet jeżeli w Polsce ktoś chce się zaszczepić przeciwko grypie, to ta ścieżka jest na tyle długa i zniechęcająca, że myślę, że też jakiś procent ludzi po prostu tego nie robi.
Podstawową zasadą dobrego programu to jest tak zwany timing, czyli dobry czas na to, żeby to zrobić. Ale ministerstwo wycofało się w ogóle z odpłatności za te szczepienia dla farmaceutów, więc realnie od września mielibyśmy to robić za darmo. Więc tutaj trzeba być jak gdyby rozsądnym, bo nikt tego za darmo robić nie będzie. Bo przede wszystkim to, co ministerstwu się wtedy udało, tak jak i przy COVID, to jest stworzenie takiej dostępności. Bo to ludzie lubią. Do tej pory stali w kolejkach, w POZ-ach, bez klimatyzacji, było gorąco, jeden przy drugim, jak sardynki w puszce, raptem otworzyła się apteka na szczepienia, na grypę i na COVID, można było wejść, nie trzeba było czekać. No i jest to na pewno ułatwienie. Proszę Państwa, gdybyśmy jako państwo patrzyli na to, co ludziom jest potrzebne, to ludziom są potrzebne szczepienia od zaraz, łącznie z świetnie przygotowaną kampanią edukacyjną.
Państwo przygotowali cały taki katalog działań, co trzeba zrobić, żeby sytuacja
Absolutnie.
Była lepsza?
Ja powiem może, jak to wyglądało w zeszłym sezonie, że przychodził pacjent z receptą od lekarza na szczepionkę, albo mógł ją dostać, albo nie mógł jej dostać, bo to był duży kłopot, prawda, bo to było wszystko źle zorganizowane. Jak już ją dostał generalnie, to jak się dowiedział, że nie mogę zaszczepić, prawda, bo jeszcze ustawa nie weszła, to musiał znowu stać w kolejce do lekarza. Na to generalnie zostali pacjenci narażeni przez nieudolność po prostu pewnych działań. A o ludziach, którym można by naprawdę było pomóc, wszyscy zapomnieli. Powinno być tak jak w cywilizowanych krajach, które szczepią od 40 lat, bo tak to wygląda w aptekach, mam na myśli, farmaceuci. I powinno wyglądać to następująco, że farmaceuta jako, że już robi preskrypcję, bo to trzeba, musi to jasno wybrzeć. My przepisujemy leki, co jest bardzo dobre. Możemy tą receptę przepisać. Jako apteka zachowujemy zimny łańcuch dystrybucji, mamy szczepionkę odpowiednio przygotowaną, możemy ją zamówić, bo ona jest w tej aptece i możemy zaprosić pacjenta do pokoju czy gabinetu konsultacyjnego i tą szczepionkę mu spokojnie i bezpiecznie wykonać. To taka droga po prostu powinna być szybka, tym bardziej, że już mówię, w tej chwili sprawność nadgarstków farmaceutów jest bardzo dobra, jak widać, ponad 2,4 miliona zaszczepionych osób to już jest liczba, która mówi sama za siebie.
Eksperci zawarli rekomendacje w skoordynowanym planie dla grypy i COVID-19. Ich zdaniem sposobem na poprawę sytuacji byłoby umożliwienie farmaceutom wystawianie recept na szczepionki. Inną opcją mogłoby też być całkowite zniesienie wymogu recept lub zastąpienie ich e-skierowaniami. Wszystkie te warianty związane z dodatkowymi uprawnieniami dla farmaceutów już wprowadzono w krajach Unii Europejskiej. Czy tak będzie i u nas? Na pewno o tym poinformujemy w naszym magazynie. Tymczasem dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.